papieskim herbie znalazła się literka M. A wiadomo, że młody Karol Wojtyła, podobnie jak wielu młodych ludzi, miał wątpliwości, czy przypadkiem kult Maryi nie przeszkadza więzi z Panem Jezusem.
Sam papież wielokrotnie wyjaśniał genezę literki M w swoim herbie. Wiemy już dokładnie, że to owocowanie jego lektury traktatu świętego Ludwika Grignona de Montfort o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej czy niewolnictwie maryjnym. Był tym zafascynowany, włączył to do swojej duchowości i miał odwagę wpisać na papieskim herbie. Pamiętam, że wielu ludzi na Zachodzie przyjęło to z niepokojem.
Święty Ludwik Maria rozwiał wątpliwości młodego Karola Wojtyły, ale w pierwszych latach pontyfikatu można było dosyć często spotkać opinię, że to jakiś taki polski prowincjonalizm, ta duchowość maryjna.
Wkrótce jednak się okazało coś zdumiewającego. Zauważmy, że wbrew oczekiwaniom pierwsza encyklika Jana Pawła II nie była poświęcona Matce Bożej. Papież z M w herbie wydawało się, że wystąpi z pierwszą wielką encykliką o Matce Bożej. Tymczasem zdumienie wielkie, encyklika o Panu Jezusie, Chrystus Odkupiciel, Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka. Jej, no przecież to jest centrum wiary chrześcijańskiej. No to będzie druga o Matce Bożej. Gdzież tam? O Bogu bogatym w miłosierdzie. Dives in misericordia Deus. I o miłosierdziu Bożym. A więc siostra Faustyna, a więc Jezu, ufam Tobie. A gdzie M? Gdzie maryjność zagrażająca Kościołowi w odbiorze niektórych? Encyklika o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantem, o Panu i Ożywicielu. Dopiero na czwartym miejscu Matka Boża. To było coś fantastycznego. Ja jestem teologiem, dogmatykiem, więc to jest miód na moje serce. Najpierw to, co najważniejsze. Najpierw to, co w centrum. Hierarchia prawd wiary, hierarchia misteriów. A więc zawód tych, którzy już zacierali ręce, że tutaj będzie kompromitacja polskiej maryjności, papieskiej maryjności. Ta maryjność została od samego początku fantastycznie ustawiona.
I właśnie, zatrzymajmy się przy tej encyklice poświęconej Matce Bożej.
Jeśli chodzi o tę encyklikę, oczywiście, że ją pochłonąłem, zczytałem wielokrotnie i usiłowałem dociec także genezy. Od dobrze poinformowanych ludzi słyszałem, że encyklika Redemptoris Mater została napisana własnoręcznie przez papieża w języku polskim. To jest interesujące dla dziejów mariologii, to jest interesujący szczegół. Jeśli chodzi o meritum, o treść, oczywiście Matka Boża w kontekście misterium zbawienia. To jest bardzo ważne. Nie wyizolowano, tylko w misterium Chrystusa. Jak pamiętamy, Sobór Watykański II zamieścił wykład mariologiczny w Konstytucji o Kościele w rozdziale 8, któremu nadał tytuł Najświętsza Maria Panna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Więc to jest dokładnie po linii Soboru Watykańskiego II. To jedno. Tak, od strony metodologicznej. Jeśli chodzi o szczegóły merytoryczne, idzie przez świat wielka akcja zainaugurowana przez Amerykanów za ogłoszeniem piątego dogmatu maryjnego. Wszechpośredniczki, współodkupicielki. A liści posprawdzałem. Dałem ten temat na pracę doktorską. Stwierdziliśmy, że owszem, 6 czy 7 razy w pismach Jana Pawła II pojawia się tytuł współodkupicielka, ale nigdy w dokumentach wyższej rangi. I nawet w tych dokumentach urwało się w 91 roku. Od 91 roku nigdy Jan Paweł II nie użył tytułu współodkupicielka. Również nie ma tytułu w encyklice Wszechpośredniczka Łask. Mówi o wybitnej roli Matki Bożej w dziejach zbawienia, w zbawieniu ludzi, zaleca modlitwę wstawienniczą, ale tego tytułu unika. No więc jeśli się szanuje Jana Pawła II, no trzeba to brać pod uwagę. Nie odmawiać Matce Bożej wybitnej roli w dziejach zbawienia, ale jeśli chodzi o semantykę, o język, o tytuły, jakich używamy, to trzeba brać pod uwagę możliwość błędnego rozumienia, nadinterpretacji, co źle służy ortodoksji chrześcijańskiej.
Czyli jak usytuować teologicznie owo pośrednictwo Maryi?
źródłowo to Chrystus jest pośrednikiem, bo tylko On jest Bogiem człowiekiem. On tycznie buduje w sobie most między Bogiem a człowiekiem. I wszelkie łaski od Niego, źródłowo On jeden i jedyny i wyłącznie, a wszyscy inni, my z Matką Bożą włącznie, o tyle, o ile uczestniczymy w tym jedynym pośrednictwie Chrystusa. I papież, zresztą za sugestią soborową, mówi także o pośrednictwie Matki Bożej w Chrystusie. I trzeba to wprowadzić w nasze myślenie, w modlitwy, w pobożność maryjną. Dalej, mówi o pośrednictwie macierzyńskim jako matka. Mówi także o jej pośrednictwie przez wzorczość. Ona pomaga nam zbliżać się do Chrystusa przez swój wzór, przede wszystkim wzór wiary. Mówi papież o wierze abrahamicznej. Jak wiara Abrahama miała wielkie znaczenie w dziejach zbawienia, tak jej wiara, którą przyjęła Słowo Boże, oto poczniesz i porodzisz syna, fiat, to miało ogromne znaczenie dla zbawienia. I w tym również widzi papież funkcję pośrednictwa, a więc poszerza, rozwija, bardziej integralnie wykłada naukę o pośrednictwie Matki Bożej. Chwała, chwała autorowi encykliki Redemptoris Mater.
A jak w takim razie dobrze interpretować to też intrygujące sformułowanie, że przez Jezusa do Maryi?
To cała historia, dzięki za to pytanie. Na własne uszy słyszałem, jak Jan Paweł II na placu świętego Piotra powiedział do Maryi przez Jezusa. A było to tak. Odbywał się w Rzymie Światowy Kongres Mariologiczny roku jubileuszowym 2000. Z Polski było nas sporo, spora grupa. W czasie liturgii papież mówił homilię, czytał homilię i papież podpływa do końca i mówi, a więc przez Maryję do Jezusa. Ale jak nie powiedział amen, podniósł oczy znad kartki i dodał, ed anche ad Mariam per Jezum. Amen. No, od stworzenia świata żaden papież nie powiedział ad Mariam per Jezum. Przynajmniej w dokumentach tego nie ma. Per Mariam ad Jezum jest w mocnym znaczeniu słuszne, ale jest jednostronne. Czym byłaby Matka Boża, gdyby nie było Pana Jezusa? Więc jeśli chcemy poprawnie postrzegać Matkę Bożą, to trzeba myśleć o Chrystusie i jej roli w dziejach Chrystusa. Kontempluj Chrystusa, a tam zobaczysz i Matkę Bożą, i świętego Piotra, i całą resztę we właściwych proporcjach i na właściwym miejscu. Dlatego w takim sensie przez Chrystusa do Marii, tak jak przez Chrystusa do Piotra. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć funkcję Piotra, miejsce Piotra, znaczenie Piotra, to trzeba patrzeć w Chrystusa, w misterium Chrystusa, w Jego Słowo.
Modlitwą, która na co dzień pozwala kontemplować biografię Pana Jezusa, ciągle w takiej łączności z Maryją, jest różaniec. Kiedy został opublikowany list papieża poszerzający dotychczasową ilość części różańca, mariolog nie był w szoku?
Był w szoku, ale w szoku innym niż pan redaktor jest łaskaw domniemywać i sugerować. Otóż 6 lat przed tym listem o różańcu opublikowałem w Więzi tekst, że nasz różaniec jest za ubogi w tajemnicę. No przede wszystkim nie ma chrztu Chrystusa w Jordanie. To nie drobiazg, to jest wielka sprawa. A ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa, to nie są drobne sprawy. A w różańcu tego nie ma. Także sprawa paruzji. Tajemnice paruzji słabo funkcjonują w pobożności chrześcijańskiej. Więc moje zdumienie i radość podniebna była. To było coś niesamowitego. Ale jeśli już trąciliśmy strunę tej czwartej cząstki różańca, to chciałbym zwrócić uwagę z pewnym smutkiem. Mocnym postulatem listu o różańcu jest kontemplacja. Rozważanie, kontemplowanie tajemnic, z którymi związane jest odmawianie.
I co, mocno odmawiamy, ale słabo kontemplujemy?
Faktem jest, że nie ze wszystkim papieżowi się udało z Polakami. Pewnych rzeczy również Polacy, którzy strasznie kochają Jana Pawła II, pewnych rzeczy jakby nie zauważali, i Matkę Bożą, jakby nie zauważali.
Proszę ojca, chciałbym zagadnąć jeszcze o jedną sprawę, mianowicie ojciec jest znany ze swoich publikacji, działań jako mariolog, ale był także ojciec zaangażowany w dialog ekumeniczny z kościołami protestanckimi zwłaszcza. No, chciałbym tak paradoksalnie zapytać, czy Matka Boża w osobistym odbiorze ojca profesora bardziej pomagała czy przeszkadzała w dialogu, no, na przykład z protestantami?
Problematyka mariologiczna dobrze służy zbliżeniu kościołów, dialogowi ekumenicznemu. To jest paradoksalne, bo zwykle się mówi utrudnia. Stwierdziłem, że w znacznej mierze ułatwia, ponieważ odsłania mechanizmy myślenia teologicznego kościołów i naszego, i ewangelickich kościołów różnych. Ono pokazuje, że bracia protestanci, odrzucając pewne formy naszego kultu, odrzucając dogmaty ostatnie, mariologiczne, odwołują się do swojej metodologii teologicznej. Sola scriptura, tylko Pismo Święte, podstawą teologii. Oni po prostu nie są w stanie przyjąć dogmatu o wniebowzięciu, bo tylko z Pisma Świętego, z pominięciem tradycji, trudno wycisnąć dogmat o wniebowzięciu. A nasza strona mówi, ależ tak, tylko Pismo Święte natchnione, ale zwróćcie uwagę, że Pismo Święte jest księgą Kościoła. Jak się puści na indywidualne interpretacje i przyzna im się walor rozstrzygający, to będzie kilkaset kościołów już. Pismo Święte jest księgą Kościoła i trzeba bardzo cenić sposób interpretowania, odczytywania tego Słowa Bożego czytanego w Kościele, interpretowanego w Kościele. I my po tej linii idziemy. Także mariologia w sposób zasadniczy ułatwia dialog doktrynalny, odsłaniając sposób myślenia.
Chciałbym jeszcze wrócić bezpośrednio do sprawy maryjności Jana Pawła II. Najbardziej takim spektakularnym wydarzeniem, które związało pontyfikat z osobą Matki Bożej, to oczywiście zamach na papieża, związany z rocznicą objawień w Fatimie. Czy to nie jest jakaś wskazówka, że być może sprawa objawień fatimskich jest jakimś swoistym kluczem interpretacyjnym, czy jednym z kluczy interpretacyjnych do patrzenia na cały pontyfikat, biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które później miały miejsce?
Problem do wyjaśnienia. Dokładniejszego studium wymagają teksty siostry Łucji. Drugie. Jak wiemy, Jan Paweł II wielokrotnie poświęcał świat Matce Bożej. Najważniejsze poświęcenie miało miejsce 7 czerwca 81 roku w Santa Maria Maggiore, w uroczystość zesłania ducha. Ponowił je w Fatimie 13 maja 82 roku i jeszcze raz ponowił na placu świętego Piotra 25 marca 84 roku w jedności z wszystkimi biskupami świata. Przestudiowałem te akty poświęcenia i stwierdziłem, że Jan Paweł II nie powtarza ściśle tego, co już wcześniej powiedział, tylko wciąż jakoś szuka właściwszego słowa, pogłębionego słowa i mówił mniej więcej tak. Największe, najważniejsze jest zaofiarowanie się Jezusa Chrystusa za zbawienie świata. Nie ma większego, ważniejszego zaofiarowania się. Ty, Matko Boża, jakoś uczestniczyłaś w tym zaofiarowaniu się. My włączamy się w to zaofiarowanie się Chrystusa Ojcu. Chcielibyśmy w Nim być, ogarnięci tym zaofiarowaniem się Chrystusa Ojcu. Matko Boża, zawierzamy Tobie to nasze zawierzenie. Słyszał Pan takie coś? Mówi się o tym? Tylko grynion. Nie ma tego ugryniona. To jest Jan Paweł II. Owszem, inspiracje z zewnątrz, ale on przetwarza. Niesamowity człowiek. I nie znalazłem piękniejszego teologicznie ujęcia naszego oddania się Bogu i Matce Bożej. Chrystus jest tym, który się oddaje. To się najbardziej liczy. Bez tego te nasze zawierzenia się w ogóle nie liczą. I naszej Mamie, Matce Bożej oddajemy sprawę tego naszego zaofiarowania się Bogu przez Chrystusa. Ojcu przez Chrystusa. Niesamowite rzeczy. Wydaje się tylko, że te sprawy są przebadane. Wciąż trzeba je drążyć. Tam są przestrzenie światła. Niesamowite przestrzenie światła. To jest Jan Paweł II.
Ojciec profesor Celestyn Napiórkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.